Okay. I'm Gabriela Świczek. I'm representing the Zachęta National Gallery of Art as a director's plenipotentiary for scientific affairs. And also I'm representing the Institute of Art History from the University of Warsaw. And I'm privileged to chair the first session today. And let me introduce our first speaker, Dorota Jarecka, if you can come here. Dorota Jarecka, she is an art historian, art critic, and curator, and since 2016 she runs the Studio Gallery, a very important artistic place, especially for the art of the 70s. She is the author of the books on Erna Rosenstein. Also, she was a co-editor of books about Polish artists like Ewa Zarzycka or Christiana Rop-Narbut. And she also curated exhibitions at the Foxal Gallery Foundation and the Art Station Foundation in Poznań. It was a very important exhibition of Erna Rosenstein. And with Dorota, we worked together at the board of the International Association of Art Critics for past 4 years. So the floor is yours.
Thank you, Gabriela. I also have to add that I am associated with the Institute of Literary Research, Polish Academy of Science, and I cooperate with this institution too. And I will switch to Polish since we have wonderful translators, interpreters. And the information for the interpreters that I slightly changed the original first version of the text since yesterday, so there are small corrections. Tytuł mojego wystąpienia to... muszę je znaleźć, przepraszam. Dialektyka realizmu socjalistycznego. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Widać. Za zaproszenie do tej konferencji. I wczoraj byłam na pokazie filmowym w Finie, gdzie oglądaliśmy filmy o górnikach i czuję się trochę jak ten kowal na przodku. I żeby tylko nie było zawału. Słowo nie posiada jednego określonego znaczenia. Jest ono jak kameleon, który nabiera nie tylko coraz to nowych odcieni, lecz niekiedy i różnych barw. Napisał Jurij Tynianow, rosyjski literaturoznawca, przedstawiciel Opojazu. Tak samo jest z terminem realizm socjalistyczny. Mienią się w nim odcieniami dwie składowe, realizm i socjalizm. Zależnie od czasu, miejsca i kontekstu politycznego wchodzą między sobą w nowe związki. W moim referacie poruszę podstawowe problemy związane z badaniami nad prehistorią realizmu socjalistycznego w Polsce i zaproponuję własny model jego historyczności. Tradycyjnie w badaniach nad tym nurtem lokuje się jego początek w Polsce po 1949, a nawet 1950 roku, co maksymalnie skraca i opóźnia jego działanie. Ja proponuję tutaj model odwrotny, mianowicie jest to rodzaj eksperymentu. Przesuwam cezurę socrealizmu jak najwcześniej. Zmienia to nie tylko chronologię, ale także, jak zobaczymy, geografię artystyczną. Pozwala spojrzeć na socrealizm bardziej historycznie, a nie prezentystycznie. Choć taki sposób właśnie prezentystyczny, gdzie socrealizm był rodzajem wielkiego zagrożenia, niebezpieczeństwa, które ciągle grozi, jest zrozumiały, trzeba było się wciąż od niego odcinać. Jest zrozumiały z powodów historycznych i politycznych. Ale taki nowy model pozwala odejść nie tylko zmienić geografię, ale też odejść od takiej wąskonarodowej historii sztuki w kierunku transnarodowej historii sztuki oraz porzucić model historii sztuki jako historii przemocy, najczęściej obcej przemocy, gdzie wciąż ustala się zasięgi wpływów, obszary dominacji. Można powiedzieć tak, przestańmy się bać realizmu socjalistycznego. Tytułowa dialektyka jest narzędziem poznania oczywiście, uwzględniającym krytykę przyjętych pojęć w miarę możliwości, ale także pewnym o marksistowskim charakterze ujęciem procesu historycznego w jego zmienności, relacyjności, współzależnościach. Dla większości krajów Europy Środkowo-Wschodniej socrealizm rozpatrywany jest zazwyczaj po 1945 roku, ale czy nie jest tak dlatego, że przybieramy zewnętrzny punkt widzenia? Przesunięcie geograficznego centrum narracji wywołuje rewolucję i zamiast schematu Bara otrzymujemy obraz Heleny Berlewi. Diagram nowy mógłby wyglądać na przykład tak. W tym nowym diagramie, który tutaj chciałabym podsunąć, przypominającym kłębek wełny albo kępkę mchu, nabierają sensu takie pojęcia jak niezborność, termin Piotra Słodkowskiego, horyzontalność Piotra Piotrowskiego, margines Andrzej Turowski, hybryda Bruno Latour, mieszanina też Latour, czy jego atemporalność, anachronizm, wielogłos subalternów, międzyświat, bardzo piękna propozycja Bensona i Forgacz, i Ewy Forgacz. Mogą to być wskazówki, jak się poruszać po tej części Europy, gdzie pojawiły się różne formy realizmu socjalistycznego, a która nie jest ani Związkiem Radzieckim, ani Francją, która, jak wiadomo, też swój realizm socjalistyczny miała. Choć i sama nazwa Polska mieni się różnymi znaczeniami. Polska przesuwała się po mapie w okresie, o którym mowa. I to, jak widać, znacznie. A polscy artyści działali także i w tak skonfigurowanej Europie. W badaniach realizmu socjalistycznego skłaniam się najmocniej ku propozycjom metodologicznym Antoine'a Baudin i Leonida Hellera z 1993 roku oraz samego Antoine'a Baudin, wspaniałego badacza realizmu socjalistycznego. W tych ujęciach rozpatruje się socrealizm nie jako ideologię, choć także, ale przede wszystkim jako sieć relacji społecznych określanych ze względu na stosunki produkcji. Perspektywa ta wynika z orientacji czysto socjologicznej, dla której wzorcowe są badania kultury literackiej i semiotyki kultury Stefana Żółkiewskiego, to znaczy naprawdę jest to powoływany autor przez Baudina, oraz socjologia kultury, oczywiście Pierre'a Bourdieu. Realizm socjalistyczny, denotując pewien określony zestaw obrazów czy rzeźb wyposażonych w bardzo konkretne cechy stylistyczne, jest również sposobem organizacji pola kultury, praktyką instytucjonalną formułowaną po 1932 roku w ZSRR, w której podstawową rolę odgrywa nadzór nad obiegiem komunikacji literackiej i artystycznej oraz centralizacja, kontrola wszystkich momentów osi, produkcja, dystrybucja, recepcja. Zaletą tej definicji jest odejście od rewizjonistycznej historii demaskowania socrealizmu jako immanentnego zła. Tak to było na przykład w książce Borisa Groysa, wszystkim Państwu znanej, Das Gesamt Kunstwerk Stalin, koniec lat 80. Natomiast daje szansę otwarcia nowego rozdziału, który, jak sądzę, jest podejmowany przez tę konferencję. Taka postawa jest gdzieś u źródła tej konferencji i tej wystawy, prawda, która się zbliża. Można powiedzieć, zapożyczając się u Krzysztofa Pomiana, że dookoło, mówię o Polsce, 1981 roku obowiązywała w badaniach nad tym okresem historia urzędowa. Później dominowała historia rewizjonistyczna, która odwracała ten model urzędowy. A teraz mamy szansę to zmodyfikować i pójść w kierunku historii coraz bardziej krytycznej. Pomian nazywa to historią krytyczną. I co ciekawe, opowiada o tych trzech modelach na podstawie historii Argentyny i później pisania historii po upadku hunty. Więc stąd bardzo ciekawy, uniwersalny być może nawet model. Jak jednak zachować sprawność takiego podejścia czysto socjologicznego, jak Antoine Baudin, który był wypracowany dla radzieckiej Rosji, jak zachować ten model w innym kraju, w innym ustroju? Mowa o okresie 1933-1948 czy 1949. Także tam, gdzie nie było ustroju socjalistycznego, o modelu jednopartyjnym. Czy te definicje mogą być zachowane? Proponuję wstępnie podzielić ten okres, o którym mówię, na takie cztery mikrookresy i zobaczyć, jak każdy z tych małych kawałków funkcjonował w odniesieniu do realizmu socjalistycznego. W każdym z tych okresów realizm socjalistyczny przyjmuje inny kształt. Przedstawię krótko te okresy i hybrydyczne formy realizmu socjalistycznego. Są płynne i relacyjne, zmieniają nazwy i przedstawicieli. Pierwszy okres 1933-39 dominuje realizm proletariacki. Polska niewątpliwie recypowała i interesowała się socrealizmem, a niektóre realizacje polskich lewicowych artystów sprzed 1939 roku zbliżają się do paradygmatu formalnego i tematycznego oraz gatunkowego realizmu socjalistycznego. Socrealizm to system organizacji pola kultury. Nie było takich cech narzuconych odgórnie w Polsce, nie mogło ich być w tym ustroju, który wtedy w Polsce panował. Był to system polityczny nie tylko inny niż w ZSRR, ale nawet i we Francji, ponieważ od połowy lat 30. Polska szła w kierunku takiego autorytaryzmu, co prawda z demokracją parlamentarną, ale coraz bardziej autorytarnego systemu. Czy jednak tam, gdzie działała partia komunistyczna, nie było elementów realizmu socjalistycznego? Partie komunistyczne Europy, oddziały Kominternu, stosowały system kontroli i wsparcia wszędzie, gdzie były obecne. Wchodzimy tutaj na grząski grunt negatywnie oceniany przez historię rewizjonistyczną. Jednak historia krytyczna ma inne założenia. W badaniach nad usieciowionym realizmem socjalistycznym trzeba uwzględnić internacjonalizm partii komunistycznej, zwłaszcza sprzed okresu terroru, jej wielojęzyczność, transnarodowość. Na zebrania grupy plastyków warszawskich, do której należał Franciszek Bartoszek, jako instruktor partyjny przychodził Dawid Hoppenstand, członek Komunistycznej Partii Polski. Czytano rosyjskie i radzieckie publikacje o sztuce. W tym kręgu widać najwcześniejsze sygnały, taką prehistorię polskiego socrealizmu. Pismem wspierającym grupę plastyków warszawskich, czapkę frygijską, był Lewar, gdzie Hoppenstand pod pseudonimem Jerzy Kellert uprawiał krytykę, w której zaangażowanie polityczne po stronie sztuki proletariackiej, tak ją definiował, tematyka robotnicza, wrogość do burżuazji, łączyły się z wczesnymi elementami realizmu socjalistycznego. Chodzi o takie ideę powrotu do tradycji, do przeszłości sztuki. Ten rysunek Juliusza Krajewskiego na pierwszej stronie właśnie wspomnianego Lewara jest przykładem, reprezentacją tego nurtu. To ciekawa przesłanka horyzontalnej historii sztuki. Polska recypuje socrealizm tak jak jeden z krajów Zachodu i przerabia go we własny sposób. Podobnie było w Czechosłowacji, gdzie Karel Tajgers w tym czasie z ogromnym zainteresowaniem przyglądał się rozwojowi sytuacji w ZSRR. Nawet napisał taki esej Realizm socjalistyczny i surrealizm, prawda, w 1935 roku. Poczucie odmienności systemów i łącznik w postaci nielegalnej partii komunistycznej przesuwa Polskę, dzisiaj wiązaną ze wschodem, na zachód. Socrealizm pozwala nam inaczej napisać historię sztuki Europy. Tak, dlatego że przewodnim motywem nie jest już zależność, ale sieć transnarodowych kontaktów. Problem socrealizmu w tym czasie nie może być rozpatrywany w perspektywie hegemon i podporządkowani. Trzeba przyjąć perspektywę pozzależnościową, imigracyjną, uwzględniającą nomadyzm. Bruno Jasiński swą najbardziej znaną powieść, Palais Paryż, napisał po polsku, opublikował w 1929 roku po francusku w Paryżu. Drugą, Człowiek zmienia skórę, po rosyjsku w Moskwie w 1934 roku. Książka ta, ta okładka jest z lat 80., to nie są lata 30., taka nostalgiczna. Książka ta, Człowiek zmienia skórę, uważana jest za jedno z najwybitniejszych osiągnięć rosyjskiej powieści produkcyjnej. Od roku 1933 był redaktorem naczelnym czasopisma Literatura Mirowej Rewolucji, która wychodziła również po angielsku i była publikowana jeszcze w dwóch innych językach, po francusku i niemiecku. Nie był więc pod wpływem socrealizmu, ale go aktywnie współtworzył. Nomadyczny, mobilny model kultury europejskiej lat 30. powiązanej z komunizmem rozrywa nakładane na tę mapę wstecznie jałtańskie podziały i granice. Model narzucenia realizmu socjalistycznego lub jego importu należy więc po pierwsze do rewizjonistycznej historii politycznej, gdzie komunizm jako obcą narośl trzeba zoperować, oraz do modernistycznej, hegemonicznej historii sztuki, gdzie polska sztuka musi być umieszczona w jakiejś sferze wpływów, inaczej nie jest do opowiedzenia. Drugi mikrookres to lata 1939-41. Realizm socjalistyczny rozdwojony. Liczni artyści znaleźli się we wrześniu 1939 roku pod okupacją radziecką. Ich losy najlepiej są znane we Lwowie. Piotr Słodkowski ostatnio dokonał rekonstrukcji malarstwa Henryka Stręga z tego czasu w książce, która wyszła w tym roku. Lwów nie był jednak jedyny. W Bielsku Podlaskim działał Włodzimierz Zakrzewski, potem bardzo ważny dla życia artystycznego polskiego socrealizmu, który w 1941 roku pojechał do Moskwy, by uczyć się malarstwa batalistycznego w studium imienia Grekowa. W Wilnie działali Ludomir Ślędziński, Krystyna Wróblewska, Tymon Niesiołowski. W Białymstoku Helena Malarewicz, później Krajewska, Nathan Rapaport i Juliusz Krajewski, między innymi, bo bardzo wielu artystów było. Artyści spotykali się na tym obszarze z potężną propagandą. Lektura pisma Czerwony Sztandar i Nowe Widnokręgi, ilustrowanych przez polskich plastyków, w zaskakującym zresztą, jak widać, stylu, takim bardziej produktywistyczno, jeszcze fotomontażowym, a nie socrealistycznym, nie pozostawia złudzeń. Realizm socjalistyczny jest w tym czasie formą sprawowania władzy. Najwybitniejszymi socjalistycznymi realistami czytamy w Czerwonym Sztandarze, wydawanym we Lwowie, są Marx, Engels, Lenin i Stalin. Czym innym jest jednak partycypacja w życiu artystycznym, legitymacja Związku Plastyków, która uprawnia do pozostania w mieście i chroni przed wywózką do pewnego stopnia, a także daje przydział produktów spożywczych, a czym innym jest zaangażowanie. Następuje rozdwojenie. Rozdwojenie, które jest szansą na zniesienie sytuacji przymusu. W tym okresie zewnętrzny udział w socrealizmie splata się z wewnętrzną emigracją. W historii polskich artystów Lwowa i innych miast obwodu zachodniej Ukrainy wydarzeniem jest podróż do Moskwy na wystawę sztuki zachodnich województw Ukrainy i ludowej twórczości Huculów w 1940 roku. W wystawie uczestniczy między innymi Henryk Wiciński. Henryk Wiciński, wcześniej członek Grupy Krakowskiej, tworzy we Lwowie rzeźby, które określić można z pewnością jako socrealistyczne. Dziewczyna ze sztandarem jest próbą, bardzo ciekawą chyba, interpretacji socrealizmu środkami sztuki nowoczesnej jednak. Jest to jakaś nieusuwalna wewnętrzna sprzeczność, która stanowi o jakości i wartości tej pracy. Obok portret mężczyzny, być może portret Mieczysława Jastruna, który w wspomnieniach ze Lwowa opowiada o tym, że Wiciński pracował nad jego portretem. Trzeci mikrookres 1941-1944. Realizm socjalistyczny jako forma przeżycia i oporu. Wraz z ewakuacją z terenów zajętych przez Niemców zaczyna się trzeci rozdział socrealizmu po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej. Jest on najsłabiej zbadany. Termin socrealizm blokował te badania. Spychał tę twórczość w pomyłkę lub wypadek w dziejach sztuki. Wydobywam tutaj jeden przypadek, case study, podważający chronologię sztuki polskiej powojennej w zasadniczy sposób. Nathan Rapaport od 1943 roku pracuje nad pomnikiem powstańców w getcie warszawskim. Jeszcze to się tak nie nazywa, to są dopiero wstępne prace nad tym, jak opowiedzieć historię powstania w getcie i w jaki sposób to zobrazować. Pracuje nad tym najpierw w Nowosybirsku, później w Moskwie. Jest to inny idiom artystyczny niż rzeźby Wicińskiego, które widzieliśmy przed chwilą, które noszą jeszcze piętna awangardy. Rzeźby Rapaporta reprezentują socrealizm heroiczny. Forma jest klasyczna, monumentalna i romantyczna. Romantyczny realizm to było hasło proklamowane przez Żdanowa w 1934 roku i ono się tutaj odbija echem. To są jego realizacje już powojenne, ale właśnie pytanie, czy są powojenne, czy to nie jest właściwie ten sam, czy to nie jest ta sama praca, która tylko została zrealizowana po wojnie, wykonana. Z lewej strony, z prawej strony jest bardzo ciekawy pomnik, bardzo mało znany, który znajduje się na cmentarzu żydowskim w Warszawie i on stoi na grobie bojowców z organizacji Bund i Zukunft, którzy zginęli poza gettem, ale byli uczestnikami powstania. A z prawej jest znany, bardzo znany pomnik bohaterów getta na Muranowie w Warszawie, który właśnie jest wynikiem tych wielu, wielu studiów Rapaporta, które powstawały od roku 1943, które były negocjowane z realizmem socjalistycznym, najpierw radzieckim, a później negocjowane tutaj już w Warszawie z wieloma ciałami, instytucjami, Biurem Odbudowy Warszawy, żydowskimi organizacjami i tak dalej. W końcu powstał pomnik, który Marcy Shore nazwała znakomicie syjonistycznym realizmem socjalistycznym. To jest w pracach nieusuwalna, no, jeden z najważniejszych polskich pomników, ale ten w czerwonym kamieniu jest w ogóle nieznany i być może socrealizm jest takim sposobem, by go przywrócić do historii sztuki. Czwarty mikrookres 1944-48, humanistyczny realizm socjalistyczny. Poprzednie etapy realizmu socjalistycznego blisko są powiązane z ZSRR. Kolejny należy do Francji. Jest to uczestnictwo w projekcie sztuki postępowej, humanistycznej, która w wyobrażeniu włączających się weń osób przekracza granice państw i narodów. Nie używa się hasła realizm socjalistyczny, gdyż dąży się do wytworzenia własnego realizmu. Stąd próby oswojenia terminu realizm, wśród których jest na przykład realizm spotęgowany Kantora i Poremskiego, realizm bezpośredni Andrzeja Wróblewskiego. Uznanie realizmu za najważniejszy problem lat 1946-48 w Polsce jest cechą, która zbliża Polskę w tym czasie do modelu kultury kreowanej w kręgu komunizmu we Francji w latach 30. przede wszystkim. Określam ten okres w Polsce jako hybrydę realistyczno-humanistyczną. W tym czasie najważniejszy dialog intelektualny odbywa się między Polską a Francją, a autorytetem staje się Louis Aragon, a realizm socjalistyczny, promowany w wielu jego wypowiedziach od lat 30., ma charakter, który niezwykle odpowiada Polakom. Jest humanistyczny i narodowy. Odwołuje się do mas i do doświadczenia realności. Jednocześnie pozbawiony jest cechy typowej dla realizmu socjalistycznego radzieckiego, czyli tego proklamowanego przez Żdanowa, gdzie trzeba się nieustannie odcinać od zdegenerowanego Zachodu. Polska, podobnie jak Francja, nie może się odcinać od Zachodu, przecież jest Zachodem. Brak tu także, podobnie jak we Francji, okresu Frontu Ludowego, w wypowiedziach o sztuce, problemu natężonej walki klas. Sztuka nie jest uwarunkowana, jak w Rosji, przez antagonizm klasowy. Nie może tak być, bo przecież wreszcie rządzą robotnicy i chłopi. Zapominamy dzisiaj o afirmacji dla ówczesnego ustroju przez wielką część inteligencji i artystów. Obrazy polskie tego czasu mogą być lokowane w ramach humanistycznego realizmu socjalistycznego. Tworzą go Helena Krajewska, Tadeusz Kantor, Jadwiga Maziarska, Marek Włodarski. Patronami ich malarstwa są wystawiający w Warszawie i w Krakowie francuscy artyści, tacy jak Fougeron i Pignon. Adam Warzyk, wielki polski poeta, uczestnik awangardy lat 20., wydał w 1976 roku malutką, ale bardzo ważną książkę Dziwna historia awangardy. Polska awangarda dialoguje tu z dwoma obszarami kulturowymi, Rosją i Francją. Mocniej z Francją, z której wyłączyła jednak, wedle Warzyka, jeden element – surrealizm. Jednocześnie szła w tym samym kierunku, co surrealizm – spojenia sztuki i życia. Realizm socjalistyczny w Polsce to także dziwna historia. Dziwna geograficznie, bo poza głównym nurtem socrealizmu, i dziwna historycznie, gdyż ma prehistorię dłuższą niż historia. Potencjalność realizmu socjalistycznego polega na tym, że daje szansę inaczej pomyśleć o historii sztuki w splątanym lub zmechaconym diagramie. Pozwala inaczej powiązać porwane nitki, a także zobaczyć, że nie tylko słowa, ale i dzieła sztuki opalizują i zmieniają natężenie swoich barw zależnie od rzucanego światła. Autor tej okładki bardzo dobrze tą sprawę wyczuł. Bardzo Państwu dziękuję.
Thank you, Dorota Jarecka, for this very challenging presentation, especially in what concerns the suggested periodization, a completely new periodization of this part of Polish art history and the political history at the same time.